Szanowni Państwo, ja najpierw podzielę się taką refleksją na temat mojej samowiedzy w ciągu tych dwóch dni. To jest dosyć intrygujące nieustannie słyszeć swoje imię, nazwisko i jeszcze w takiej ilości cytatów. Człowiek czasami się dziwi, czy to faktycznie napisał. Natomiast muszę powiedzieć, że ekspozycja mojej książki w tym streszczeniu, które Andrzej przedstawił, nawet zaczęła mi się podobać. No może znaczy, że człowiek czasami musi mieć takiego czytelnika, który z tych 600 stron zrobi 6 i one wtedy są strawione. No a jeśli chodzi już o kwestię ilości tych cytatów, to skłoniło mnie do tego, że chyba zacznę być zwolennikiem tego, do czego nas różne instytucje chcą zmusić, indeksu cytować również w humanistyce, bo to całkiem pokaźna liczba się może tutaj nazbierała. A teraz już poważnie do meritum. Jeśli chodzi o te wszystkie uwagi dotyczące miłości, wierności i nadziei, no to rzeczywiście takie były moje intencje. W związku z tym tutaj, zresztą one nie były, jak rozumiem, polemiką, tylko raczej umieszczeniem ich w pewnych nawet kontekście, czy wskazaniu na pewne zapożyczenia. Natomiast co do tej uwagi polemicznej, to trochę dłużej bym się nad nią zatrzymał, bo ja się zasadniczo z nią zgadzam. To jeszcze chyba 2 lata temu, kiedy te wykłady głosiłem, było takie robocze spotkanie na temat pierwszego rozdziału z różnymi uwagami, co też jest tradycją tych wykładów imienia Bocheńskiego i tam też ja się dzieliłem taką wątpliwością i takie głosy padały, czy to słowo empiryzm, czy w ogóle doświadczenie tutaj jest właściwym słowem. Ja się nad tym jakoś pisząc książkę wiedziłem, ostatecznie uznałem, że jeśli podeprę się autorytetem Jamesa czy fenomenologów, to mogę przyjąć pewne doświadczenie w sensie szerszym. Natomiast oczywiście to może być mylące, dlatego ja pewnego czasu wolę nawet mówić o eschatologii filozoficznej niż empirycznej. Zwłaszcza, że ta empiryczna, to pan profesor Judycki też wczoraj słusznie zwracał uwagę, mogłaby sugerować, że chodzi o jakieś badania zjawisk spirytystycznych, albo że one powinny być jakoś tu uwzględnione. W tym sensie, jeśli przyjmujemy tą taką tradycyjną kategorię historyczno-filozoficzną empiryzmu, zwłaszcza kiedy odnosimy go do modelowego przykładu stanowiska Huma, to oczywiście to nie jest eschatologia empiryczna. Natomiast pewne elementy również doświadczeń zmysłowych tutaj chyba są obecne, zwłaszcza w takich przypadkach jak doznanie piękna, chociażby obrazu malarskiego. No ono się jednak buduje na pewnej percepcji zmysłowej, czy samych doświadczeń zmysłowych, w których też pewien element uchwycenia istoty i czegoś trwałego może być obecny, czy oczywiście w takich fenomenach jak ból czy rozkosz. Zresztą mnie się wydaje, że można by pójść dalej i to jest chyba w ogóle problem wszelkich eschatologii, również religijnych, o które pewnie moglibyśmy się tutaj spierać, pewnie pan profesor Grabowski by zaprotestował przeciwko temu, co ja tutaj mówiłem o tym również fantazjowaniu dotyczącym tego ciała zmartwychwstałego, ale jednak jakieś obrazy zmysłowe jednak są obecne. Owszem, one fatalnie jest, jeśli je traktujemy dosłownie, ale zdaje się, że innych po prostu nie mamy, w związku z tym musimy traktować je choćby jako pewne metafory, czy pewne przybliżenia, pewne obrazy, czy może właśnie schematy. Ja bym się akurat tego sformułowania nie bał. W tym sensie, wyjaśniając jeszcze Andrzejowi, bym powiedział, że to doświadczenie czy empiryzm też w moim odczuciu miało być taką opozycją pewnej spekulatywności, czy również nadprzyrodzoności, w takim sensie, że odwołujemy się do tego, co może być tylko dane w religii. No to oczywiście całkowicie aprobuję tutaj tą modyfikację, żeby mówić raczej o doświadczeniu egzystencjalnym, czy i że właśnie tą kategorią powinienem tutaj operować. No, z jednej strony się cieszę, a z drugiej strony trochę żal do Andrzeja, że nazwał mnie egzystencjalistą, ale właśnie skrypty, tak? Kryptoegzystencjalistą. Ja jednak bym wolał być już egzystencjalistą, nie tym tylko krypton, ale dobry choćby krypto, jeśli już w całości egzystencjalistą nie jestem. No i tak samo jednak miałem nadzieję, że piszę esej, który da się czytać, przynajmniej w tej drugiej części, ale okazuje się, że jednak ten bagaż aż, jak tutaj mówi Andrzej, filozofii analitycznej jest zbyt duży, chociaż ja nieustannie uparcie walczę z tym, żeby mnie tak nazywać, że jestem filozofem analitycznym. Mam nadzieję, że nie jestem i że właśnie bliższa jest mi jednak forma eseju, co nie znaczy, ale nie w sensie tym eseju, o którym mówią filozofowie analityczni, tylko raczej właśnie egzystencjaliści. Natomiast jeszcze jedną uwagę bym taką poczynił, ona umknęła może w tych jakichś podsumowaniach Andrzeja, ale chyba była, jeśli dobrze uchwyciłem, jednak ważna, dotycząca również uniwersalności tych opisów czy tych fenomenów. No ja tutaj nie traktowałbym tej kategorii uniwersalności jako rzeczywiście wglądu w istotę, że w każdym przeżyciu miłości czy w każdym przeżyciu nadziei muszą być one obecne w taki sam sposób. Zresztą pan profesor tutaj też trafnie pokazywał, że to są różne miłości ludzkie i różne odcienie owa miłość może mieć. Natomiast ja miałem tutaj ambicje bardzo skromne, żeby tą uniwersalność traktować jako pewien przykład powszechności doświadczenia. Nie mówię, że wszyscy mamy te doświadczenia w taki sam sposób, ale myślę, że wszyscy mieliśmy, czy mamy przynajmniej niektóre z nich. I to jest ten punkt wyjścia empiryczny, jeśli mogę znowu użyć tego słowa, który bym tutaj akcentował. No Andrzej jeszcze powiedział, że on się zdobył tylko na tą jedną uwagę krytyczną, to pewnie, żeby nie być narażony na mobbing, bo jest, nie wiem, czy państwo wszyscy wiedzą, on jest moim szefem w Instytucie Kulturoznawstwa w Ignacjanum, więc pewnie nie chciał być pracownika gnębić. Dziękuję bardzo.
Dziękuję serdecznie. Tak jak mówiłem, zmienił się troszeczkę program naszego spotkania dzisiejszego, dlatego teraz 15 minut przerwy, spotkajmy się o godzinie 17.35 i rozpoczniemy od wykładu profesora Wojtysiaka i pana Gębuchy.